Mówimy o sumieniu. Że sumienie jest tym układem orientacyjnym danym nam od Boga, jako stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. Byśmy umieli w mocy swego sumienia stanowić o naszych czynach. Jednak nie do nas należy stanowić o dobru i o złu. To było zupełnie na początku Księgi Rodzaju, gdy człowiek postawiony w ogrodzie, człowiek, czyli mężczyzna i kobieta, mieli troską otoczyć ten ogród, korzystać z jego owoców. Tylko jedno było im zakazane. Korzystanie z owoców drzewa wiadomości dobrego i złego. Słowo wiadomości, tak przetłumaczone, nie jest dokładnym oddaniem sensu hebrajskiego tekstu. Chodziło tam bowiem o to, by człowiek nie stanowił o tym, co dobro i co zło. Taką władzę ma tylko Bóg. To On, który stworzył świat, który stworzył człowieka, który tchnął w niego życie i który odcisnął na nim swoje podobieństwo. Tylko On jest Panem. On jeden jest dobry, jak o Ojcu mówi Jezus Chrystus. I On wie doskonale, co dobre dla człowieka i dlatego daje mu sumienie, aby się nim kierował. Ale sumienie człowiek musi podporządkować rzeczywistości, temu, co jest, a nie temu, co tylko subiektywne, co ze względu na moją aktualną korzyść wydaje się dobre, lepsze czy gorsze. To jest bardzo fundamentalna zasada, która wynika dla nas z naszej wiary. Z wiary, w której uznajemy, że jesteśmy stworzeniami, a On jest Panem. Panem dobrym, Panem miłosiernym, Panem szlachetnym, bowiem On nie ustanawia praw w ten sposób, by niejako igrać z ludźmi. Bywały takie prądy teologiczne pod koniec średniowiecza, w których niektórzy myśliciele, broniąc w swoim przekonaniu potęgi absolutu Boga, powiadali: Bóg może w każdej chwili całkowicie dowolnie zmieniać prawo. Może powiedzieć pewnego dnia, że zabijanie drugiego jest czynnością szlachetną, a krzywdzenie wdowy i sieroty jest wielką cnotą. Oczywiście jest to bzdura. Bóg gra z nami jasno, a prawa, które raz ustanowił, wpisane są w logikę całego stworzenia. Tak więc my ludzie, starający się kierować w życiu sumieniem, wiemy, że musimy stworzyć warunki do tego, aby to sumienie dojrzewało. To też jest jeden z elementów fundamentalnych życia owocnego. Owocne ukształtowanie swojego własnego sumienia. Bardzo dużo, bardzo wiele mówił o tym papież święty Jan Paweł II. I on dodawał w tym wszystkim coś bardzo istotnego, że nie mamy dostosowywać naszego sumienia do zmiennych okoliczności. Winniśmy wychowywać je tak, by było ono zgodne z rzeczywistością, czyli z prawdą i dobrem. I musimy mieć jasną świadomość tego, że dobro i prawda przyszły do nas i mieszka w osobie Jezusa Chrystusa. To, co usłyszymy w liturgii słowa w nadchodzących świętach Narodzenia Pańskiego. I że tylko w Nim człowiek może siebie zrozumieć do końca. I przeczytam teraz wspaniały, jak dla mnie, fragment z pierwszej encykliki papieża Redemptor Hominis, która stanowiła program jego pracy duszpasterskiej. Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca, nie wedle jakichś doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty, musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym. Musi sobie przyswoić, zasymilować całą rzeczywistość wcielenia i odkupienia, aby siebie odnaleźć. Jeśli dokona się w człowieku ów dogłębny proces, wówczas owocuje on nie tylko uwielbieniem Boga, ale także głębokim zdumieniem nad sobą samym. Tyle święty Jan Paweł II. I tak to jest, to sanktuarium sumienia, w którym człowiek przed Bogiem waży dobro i zło swoich czynów, ma dla nas głęboko chrystologiczny sens, to znaczy uprzytamniamy sobie raz jeszcze, że warunkiem owocności naszego życia jest to życie wobec Chrystusa, które jest pójściem w Jego ślady, stanąć przed Nim. I wtedy, gdy idziemy za Nim i słuchamy Go, słyszymy takie słowa: światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. To są słowa Chrystusa. Oko, niewątpliwie sumienie jest takim okiem. Wedle starożytnych wyobrażeń, oko działało niejako jak reflektor rozświetlający rzeczywistość. Ciemność, w którą ta rzeczywistość jest powita, i w tę ciemność wpada jasny promień światła, który wydobywa kształty i rzeczy z ciemności na światło. I w tym świetle możemy dopiero postępować, bowiem panujemy nad swoim życiem. Bardzo ważny tekst mówi o tym, że człowiek nie może bezmyślnie sądzić, że jego sumienie nie pobłądzi, bowiem człowiek nie jest gotowy. Człowieczeństwo jest nam zadane. Mamy je w życiu kształtować, budować, współbudować z Bogiem. Ale nasze myślenie jest jakby częścią naszego życia i to, co czynimy, gdy czynimy rzeczy złe, ma wpływ na nasze sumienie. Ktoś powiedział: żyj jak myślisz, bo będziesz myślał tak jak żyjesz. To znaczy wypracujesz sobie mechanizmy samooszukiwania się. Na przykład, gdy wmówisz sobie, że to, co dla mnie aktualnie jest przyjemne czy korzystne, jest również dobre, bo na przykład to nikomu będziesz tłumaczył sobie nie szkodzi, albo jakikolwiek inny argument sobie można znaleźć. Gdy człowiek powoli nie kształtuje swojego sumienia, żyje w grzechu, w złu, i wtedy następuje często, bardzo bolesna nieprawość sumienia. Przyznam szczerze, że dla mnie jako spowiednika zawsze zdumiewające jest brak grzechów u ludzi, którzy na przykład przychodzą do spowiedzi po roku, dwóch, trzydziestu i mówią: proszę księdza, proszę ojca, żyję tak jak wszyscy, nikogo nie zabiłem, nie zbiłem, nikomu krzywdy nie zrobiłem. No może. I wtedy tam gdzieś zaczyna się jakieś myślenie. A ludzie wrażliwego sumienia, pracujący nad sobą, święci. Zobaczcie, jaka jest różnica, gdy się czyta wyznania niektórych świętych. Święty Augustyn opisał to w wyznaniach. Do końca życia opłakiwał grzech z dzieciństwa, gdy z kolegami ukradli owoce z cudzego ogrodu. No mój Boże, zdajemy sobie sprawę, że ludzkość gorsze zbrodnie popełniała, prawda? Co nie znaczy, że namawiam w tej chwili kogokolwiek, żeby się wybrał do cudzego ogrodu, szczególnie teraz, gdy o tej porze roku nie ma po co. Ale ta wrażliwość sumienia się wyrabia, bo to jest znowu jak z tym światłem. Im przychodzisz bliżej, tym więcej widzisz, tym wyraźniej widzisz. Dlatego sumienie, pozostając najbliższą normą moralną naszego postępowania, musi być przedmiotem naszej troski, która polega na owym wchodzeniu, jak powiedziałem, w światło. W światło, które pozwala mi lepiej i pełniej widzieć. Bowiem są dwa rodzaje błędnego sumienia, które właśnie wprowadzają człowieka w błąd. Pierwszy wypadek, który jest w teologii i też w nauczaniu Jana Pawła II jest nazywany w katechizmie nieprzekraczalną ignorancją. Po prostu człowiek nie może czegoś tam zrozumieć. Nie wiem, jaki dać tu przykład. Może tak, ktoś wychowany od dzieciństwa w islamie będzie traktował Jezusa za proroka i nigdy nie będzie miał go za Boga. I jest niesłychanie trudną rzeczą przełamać tę jego, jak wiemy, ignorancję. I on ma postępować zgodnie z tym właśnie swoim sumieniem. Ale oczywiście są też takie przypadki, gdy ludzie świadomie nie chcą czegoś przyjąć do wiadomości. Przykład tutaj konkretny. Bez wątpienia są w Polsce ludzie, którzy twierdzą, że papież Franciszek nie jest w stanie konkretnie nazwać tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wojną, że nie jest w stanie potępić Putina. O, jeżeli dokładnie się wczytamy w to wszystko, co on mówi, nawet w tych różnych zagranicznych periodykach, myślę, że jest to ignorancja, którą teologia moralna nazywa ignorancja krasa, czyli tłusta. Jest ona zawiniona dlatego, że teksty wypowiedzi papieskich są po prostu znane. Wystarczy sięgnąć głębiej, przeczytać, czasami nawet posłuchać. Dlatego jest tak bardzo ważną rzeczą, abyśmy wszyscy bardzo starannie wychowywali nasze sumienia, by było dojrzałym przewodnikiem w naszym życiu. Ono ma ten imperatywny charakter, nakazujący. I gdy naprawdę jesteśmy zdecydowani stanąć w prawdzie i rozstrzygać w prawdzie, to musimy mieć tę odwagę stanięcia wobec Bożego prawa, Bożej miłości. Wobec Bożej miłości, która przychodzi do nas w tym Adwencie, byśmy naprawdę z pewnym, jasnym i prawdziwym sumieniem przyjęli Pana, gdy do nas przyjdzie.